Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. 14 wieczór geopolityczny, jest 25 czerwca 2023 roku. Dziś można powiedzieć specjalne wydanie wieczoru geopolitycznego związane z buntem Prigożyna, z tym co się wydarzyło wczoraj 24 czerwca. Na samym wstępie proszę o informację na czacie, czy Państwo mnie widzicie i słyszycie, czy wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o dźwięk. Szanowni Państwo, zaczniemy od tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Zaczniemy od tego, co miało miejsce w dniach 23-24 czerwca, bo przypomnę, mówiłem o tym już w jednym z poprzednich odcinków na kanale, że wtedy pojawiło się to dziwne oświadczenie Jewgenija Prigożyna, czyli mamy filmik, który był szeroko kolportowany w mediach społecznościowych, zwłaszcza tych na Telegramie, gdzie Jewgenij Prigożyn, szef prywatnej firmy wojskowej Wagner, właściciel formalny przynajmniej, pokazywał jakiś obóz wojskowy, czy coś, co miało przypominać obóz wojskowy, ale tak naprawdę to było bardzo dziwne miejsce, gdzie miała rzekomo mieć miejsce nawała artyleryjsko-rakietowa, która miała doprowadzić do śmierci nawet 2000 Wagnerowców. No, szanowni Państwo, każdy, kto widział ten filmik, Nie musi być żadnym wielkim ekspertem, aby dojść do wniosku jasnego, że tam nie tylko żadnego ostrzału nie było, a na pewno nie ostrzału rakietowego, a już na pewno nie takiego, w którym zginęłoby 2000 ludzi. No ale oczywiście o wszystko oskarżył Siergieja Szojgu, ministra obrony Federacji Rosyjskiej, Waleria Gierasimowa, szefa sztabu generalnego. Wiemy, że od dłuższego czasu, od wielu miesięcy już krytykował kierownictwo resortu obrony Federacji Rosyjskiej, no i zapowiedział ten marsz na Moskwę, marsz sprawiedliwości, jak to zostało określone. Szanowni Państwo, to wszystko dziwne, już sama zapowiedź, to miejsce, które miało być właśnie zniszczone rakietowo, a następnie to wjechanie do Rostowa nad Donem, praktycznie nie było żadnego oporu. Co więcej, normalnie został przyjęty w dowództwie Południowego Okręgu Wojskowego, gdzie spotkał się z wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej. No, ewidentna ustawka. To nie trzeba być wielkim ekspertem, aby zobaczyć, jak to wyglądało. Ten czołg tak charakterystycznie pomalowany, który stał w bramie cyrku, szanowni Państwo, w bramie cyrku w Rostowie nad Donem. Myślę, że ten obrazek jest najlepszą kwintesencją, jest najlepszym podsumowaniem w ogóle tego, co się wydarzyło, całego tego teatru Wagnera, jak ja to mówię, ale złośliwie mówię o tym cyrku Wagnera. Widzieliśmy, że szumną zapowiedź 25-tysięcznego pochodu Wagnerowców na Moskwę, okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście jakieś tam kolumny się przemieszczały, ale nie były w żaden sposób zatrzymywane ani przez policję, ani przez regularne siły zbrojne, ani przez rozgwardię, ani przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. No, ewidentna ustawka, no trudno się spodziewać, aby coś takiego normalnie przeszło. Mnie osobiście to bardzo przypomina sytuację z września ubiegłego roku, z września 2022 roku, kiedy to, szanowni Państwo, mogliśmy usłyszeć w mediach społecznościowych, część z Państwa być może pamięta, takie informacje, że Chiny są na skraju wojskowego zamachu stanu. Krążyły plotki o rychłej rezygnacji Xi Jinpinga ze stanowiska, że tak naprawdę wstrzymane są tysiące lotów, ruch kolejowy, że właściwie na skraju wojny domowej Chiny stają. Gdzieś tam pojawiły się w mediach społecznościowych informacje, że zauważono konwój o długości 80 kilometrów. Pojawiły się informacje, że Xi Jinping wezwał armię Chin do przygotowania się do wojny i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, ten cyrk medialny, bo tak trzeba to nazwać, trwał 3 dni. Jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku trwało to 3 dni. Oczywiście sytuacja na Ukrainie też przyćmiła te doniesienia, ale właściwie po 3 dniach jak ręką odjął. Nikt się już tym nie zajmuje. Proszę zobaczyć, że żaden z dziennikarzy, który się zajmuje tematyką międzynarodową, nie podjął w ogóle tego tematu, skąd się wzięły te plotki o wewnętrznym zamachu w Chinach. Natomiast proszę zobaczyć, jakie były tego skutki w samej Chińskiej Republice Ludowej. Doszło do jeszcze większego skonsolidowania władzy w rękach Xi Jinpinga. Xi Jinping został oczywiście na 20. plenum KC, na nowym zjeździe, przepraszam, na 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin, został wybrany na trzecią kadencję, wzmocniła się jego władza, zresztą było to widać zresztą po obradach, stał się takim, można powiedzieć, niekwestionowanym liderem i niektórzy mówią nawet takim współczesnym odpowiednikiem cesarza chińskiego. Takie były tego skutki. No jeśli się przyjrzymy dokładnie temu, co się stało w Rosji w ciągu ostatnich 24 czy 48 godzin, to trzeba sobie zadać jeszcze jedno konkretne pytanie. Kim jest Jewgeni Prigożyn? Ja dla Państwa nagrałem specjalny odcinek, aby już teraz nie tracić czasu na żywo, aby skoncentrować się na pewnych scenariuszach i odpowiedziach na Państwa pytanie. Nagrałem 713 odcinek podcastu geopolitycznego, który się ukazał dzisiaj, niedługo przed wieczorem geopolitycznym. Tam macie Państwo kilka, moim zdaniem, bardzo istotnych faktów z życia Jewgenija Prigożyna, które jasno pokazują, że nie jest to wolny elektron, że nie jest to podmiot samodzielny, to nie jest człowiek, który może sobie robić co tylko sobie wymarzy, co tylko sobie chce, absolutnie nie. W mojej ocenie, w moim głębokim przekonaniu, Jewgeni Prigożyn jest instrumentem rosyjskich służb specjalnych, jest takim instrumentem od lat 90. Warto zresztą zauważyć, kiedy po raz pierwszy zetknął się z Władimirem Putinem. Najczęściej w polskich mediach, czy w mediach zachodnioeuropejskich możemy się dowiedzieć, że jest to kucharz Putina, czyli człowiek, który karmił Putina także podczas oficjalnych spotkań, chociażby z Jacquesem Chiracem, George'em W. Bushem i tak dalej, czyli krótko mówiąc był restauratorem, a także dostawcą cateringu dla ważnych instytucji państwowych, w tym dla jednostek wojskowych, ale Jewgeni Prigożyn po raz pierwszy nie spotkał się z Władimirem Putinem w swoim lokalu, w swojej restauracji. Ani staraja tamożna, ani ten stary urząd celny, ani ten statek na Newie, który gościł bardzo znaną restaurację, nie był miejscem pierwszego spotkania Prigożyna i Władimira Putina. Spotkali się w kontekście biznesu hazardowego w Petersburgu, w budowaniu którego brali ludzie udział byli funkcjonariusze KGB. Zresztą sam Władimir Putin, pełniąc ważne funkcje w merostwie za czasów Anatolija Sobczaka, jedno z pierwszych zadań, które otrzymał, to właśnie uregulowanie kwestii gier hazardowych. I tam przecięły się losy Prigożyna i Putina, bo warto zadać pytanie, skąd Prigożyn miał pieniądze na drogie restauracje, skąd Prigożyn miał te pieniądze, nie wszystkie pochodziły od jego kolegów jeszcze ze szkoły, a pamiętajmy, że był kryminalistą, był człowiekiem, który dopiero co opuścił kolonię karną w 1990 roku, objęła go jeszcze to ułaskawienie z 1988, a był skazany na 13 lat więzienia i wcale nie należał do tej najwyższej kasty więźniów, o czym też mówię w specjalnym odcinku, kim jest Jewgeni Prigożyn. Zachęcam Państwa do obejrzenia, do wysłuchania tego podcastu, odcinek numer 713 na moim kanale. Zresztą dalsza kariera Jewgenija Prigożyna również była ściśle związana ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Wiadomo, że był bardzo dokładnie prześwietlany jako osoba goszcząca prominentnych polityków z establishmentu rosyjskiego, przedstawicieli innych państw, ale kluczowe było jego nawiązanie relacji z GRU, czy z czymś, co nazywało się kiedyś GRU, a od 2004 roku jest to GU, czyli Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Krótko mówiąc, Wojskowe Służby Specjalne. Rok 2013, Prigożyn staje się przynajmniej formalnie właścicielem Agencji Badań Internetowych w Petersburgu, słynne trole Wolgino, to ma być robota Prigożyna, kontynuowana także w roku 2016 w kontekście wyborów prezydenckich w USA, stąd ten list gończy wydany przez FBI, ale bardzo ważna rola Prigożyna w kontekście aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Wtedy przecinają się drogi takiego człowieka jak generał Aleksiej Dziumin, nazywany przez niektórych następcą Władimira Putina, wtedy pierwszy zastępca właśnie wywiadu wojskowego, człowiek, który dowodził siłami, wojskami specjalnymi Federacji Rosyjskiej na Krymie. Zatem Prigożyn, te wątki związku Prigożyna z rosyjskimi cywilnymi, tak zwanymi cywilnymi i wojskowymi służbami specjalnymi, to jest ogromna historia. To jest ogromna historia, jest to człowiek w pełni, w mojej ocenie, kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne. Rosja jest specyficznym państwem przez niektórych, takich chociażby jak generał Paczepa, Rosja jest nazywana dyktaturą wywiadowczą. I tutaj, szanowni państwo, krótkie rekomendacja czytelnicza. Często mnie państwo prosicie, żebym przy okazji wieczorów geopolitycznych polecał jakieś książki. Ja myślę, że już tutaj sobie sięgam po książkę pod tytułem Dezinformacja, której współautorem jest właśnie generał Paczepa. Kilka słów na jego temat za chwilę. Książka pokazuje mechanizmy, jakie stosowały sowieckie służby specjalne, jeśli chodzi o dezinformację. Z książką można się zgadzać, nie zgadzać, ale niewątpliwie lekceważyć nie można, ponieważ generał Paczepa to był najwyższy rangą oficer Układu Warszawskiego, który zbiegł na zachód, pokazywał te niektóre mechanizmy, jeżeli chodzi o dezinformację, i moim zdaniem to, co zresztą widzieliśmy 23-24 czerwca, to jest jedna wielka operacja tajnych służb Federacji Rosyjskiej. Mnóstwo dezinformacji. Rosja jest dyktaturą wywiadowczą, powiedział generał Paczepa, a profesor Olga Krysztanowska, która jest autorką świetnej książki Anatomia Władzy, pokazała, że Rosja tak naprawdę jest przesiąknięta ludźmi z tajnych służb, cały aparat bezpieczeństwa. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że Rosja to nie jest państwo, które posiada służby specjalne, ale służby specjalne, które posiadają państwo. Jak sięgniemy do historii rosyjskiej państwowości, do czasów nawet Iwana IV Groźnego, do czasów opryczniny, to widzimy, że ta rola specjalnego aparatu bezpieczeństwa była ogromna. No, spójrzmy na czasy Katarzyny II, czy jeszcze wcześniej Piotra I, na budowę tajnej kancelarii, na budowę później już w XIX wieku ochrany, jak ogromną rolę odgrywały służby specjalne. To nie jest tak, szanowni państwo, że w Rosji ktokolwiek z ulicy, jakiś przedsiębiorca może sobie po prostu wyjść przed kamerę i powiedzieć, że idzie na Moskwę, że robi jakiś bunt. Tak się nie dzieje, szanowni państwo. Nie ma takiej możliwości w państwie o tak głębokich strukturach aparatu bezpieczeństwa, o tak rozbudowanym, głębokim państwie, Amerykanie na to mówią deep state, głębokie państwo właśnie, aby można było sobie zrobić jakiś taki, nazwijmy to, taką ustawkę bez wiedzy i zgody służb specjalnych. Każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat historii Rosji, historii służb specjalnych, to doskonale sobie zdaje sprawę, że coś takiego jest po prostu niemożliwe. Coś takiego jest niemożliwe, a już zwłaszcza znając bogaty życiorys Jewgenija Prigożyna, to w ogóle jest człowiek, który jest marionetką, który jest narzędziem, instrumentem, to człowiek, który nigdy nie był oficerem ani cywilnych, ani wojskowych służb, więc w tej hierarchii stoi bardzo nisko, więc warto oczywiście to mieć na uwadze. I teraz pytanie oczywiście, bo wiemy doskonale, że w mediach w Polsce, w mediach na Zachodzie pisano bardzo dużo, wielu różnej maści ekspertów, także tych samozwańczych, emocjonowało się, że następuje smuta w Rosji, że Rosja już upada na naszych oczach, że następuje erozja systemu politycznego, że Rosja się lada moment rozpadnie. No któryż to już raz raz z kolei, ja pamiętam książkę pana doktora Wojciecha Zajączkowskiego, byłego analityka Ośrodka Studiów Wschodnich, późniejszego ambasadora Polski w Federacji Rosyjskiej, w Chińskiej Republice Ludowej, który w latach 90. na łamach książki opublikowanej przez OSW, przez Ośrodek Studiów Wschodnich, pytał w tytule tej książki, czy Rosja przetrwa do roku 2000. Czy Rosja przetrwa do roku 2000? No i takich przepowiadaczy upadku Rosji w Polsce namnożyło się, a zwłaszcza namnożyło się po 24 lutego 2022 roku. Jest ich cała masa. Wczoraj mieliście Państwo cały wykwit tego typu twórczości ekspertów. Ja wczoraj między 14 a 15 nagrywałem odcinek numer 711, gdzie zadawałem wprost pytanie, czy jest to teatr polityczny robiony przez rosyjskie służby specjalne. Pokazywałem niektóre z możliwych scenariuszy. Dzisiaj chciałbym je na żywo już rozwinąć. Myślę, że warto tutaj podkreślić jedną rzecz. Podkreślić, że w kontekście tej mediacji, której rzekomo dokonał Aleksandr Łukaszenka, prezydent Republiki Białoruś, pojawiło się jeszcze jedno nazwisko w mediach rosyjskojęzycznych. Pojawiło się nazwisko wspomnianego przeze mnie generała pułkownika, czyli generała trzygwiazdkowego Aleksieja Gennadijewicza Dziumina. To jest człowiek, który pod koniec 2020 roku jeszcze przez Władimira Żyrynowskiego był nazywany następcą Władimira Putina. Jedna z takich dość wpływowych petersburskich fundacji politycznych nazywała Dziumina jednym z trzech potencjalnych następców Władimira Putina. Nazywała go jeszcze w 2017 roku. Natomiast ta giełda nazwisk zdecydowanie się zawężyła, a Dziumin to postać owiana już legendą. To człowiek, który był odpowiedzialny za realizację operacji krymskiej. Oczywiście zrobionej modelowo, podręcznikowo, zgodnie z podręcznikami służb specjalnych i wojsk specjalnych. To człowiek, który był wiceministrem obrony, to człowiek, który obecnie pełni funkcję gubernatora obwodu tulskiego, wcześniej był szefem zarządu Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta Władimira Putina, był już zastępcą szefa zarządu Służby Bezpieczeństwa właśnie prezydenta, a doktorat z nauk politycznych obronił w 2009 roku w Akademii Prezydenckiej, czyli można powiedzieć takiej kuźni elit, czy właściwie takim zapleczu eksperckim prezydenta. Postać niezwykle tajemnicza, człowiek, który odpowiadał za także łączność podczas wizyt zagranicznych prezydenta Putina podczas pierwszych dwóch jego kadencji. Ta postać pojawia się jako jeden z mediatorów, gdzie oczywiście władze obwodu tulskiego, czy właściwie służba prasowa natychmiast się odcięła, powiedziała, że generał Dziumin, że gubernator Dziumin wykonuje swoje obowiązki w obwodzie i nie zajmuje się takimi sprawami, ale jeżeli już pojawia się kontrolowany przeciek, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że kontrolowany przeciek, to jest pewien trop, też bardzo istotny w tym kontekście i warto o tym powiedzieć, ponieważ operacja sukcesja, czyli operacja zastąpienia Władimira Putina, operacja wyłonienia następcy, to nie jest operacja, którą się robi w jeden, dwa dni, czy w jeden, czy dwa miesiące. Ona trwa i następują przygotowania i warto to dokładnie obserwować. Ktoś z Państwa może powiedzieć, że tego typu ustawka, czy tego typu bunt, czy próba przewrotu, jak to było szumnie nazywane w zachodnich mediach, czy próba zamachu stanu jest niemożliwa jako ustawka, bo przecież rzekomo zginęli ludzie. Szanowni Państwo, w państwach o takiej pozycji służb specjalnych jak Federacji Rosyjskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Chińskiej Republice Ludowej, czy nawet w czołowych państwach europejskich, poświęcenie ludzi w celu realizacji operacji specjalnej służb, tajnych służb, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ja zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia etyki pojedynczej osoby to tak, jak najbardziej, z punktu widzenia moralności, ale wiemy doskonale, że w polityce, a zwłaszcza w operacjach służb specjalnych, moralność schodzi na zdecydowanie dalszy plan, więc tutaj gdyby nawet prawdą było, że zestrzelono jakieś śmigłowce należące do regularnego wojska rosyjskiego, to nie jest to cena zbyt wygórowana dla ludzi z tajnych służb, jeżeli to ma zrealizować cele. Ale oczywiście operacja Sukcesja to nie jedyny możliwy scenariusz, nie jedyna możliwa płaszczyzna interpretacji buntu Prigożyna. To także, szanowni państwo, być może chęć sprowokowania strony ukraińskiej i strony zachodniej do odkrycia planów operacyjnych, czyli pokazania, że Rosja jest bardzo słaba. Ja nawet chyba dzisiaj w jednym z mediów społecznościowych przeczytałem ciekawe zdanie, cytuję je z pamięci. Rosja to kolos na glinianych nogach, wystarczy ją tylko popchnąć, czy popchnąć tego kolosa. To koniec cytatu, to z pamięci zupełnie. W moim głębokim przekonaniu dokładnie o taką reakcję strony zachodniej mogłoby chodzić rosyjskim tajnym służbom. W myśl zasady Sun Tzu ze sztuki wojny. Jeżeli jesteś silny, udawaj słabego. Jeżeli jesteś słaby, udawaj silnego. Jeżeli coś możesz zrobić, pokazuj, że nie możesz i na odwrót. W tym momencie Rosja czeka przecież na kontrofensywę ukraińską i pokazanie słabości, zasymulowanie rozpadania się państwa, jakiegoś puczu, zamachu stanu mogło sprowokować stronę ukraińską. I tutaj bardzo ważna kwestia. Wczoraj, 24 czerwca o godzinie 18:44 ukraińska wiceminister obrony pani Hanna Malar opublikowała w serwisie Telegram na swoim profilu informację, że ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły dużą kontrofensywę. Podała dokładnie te kierunki, między innymi tam padła nazwa Bachmutu. To zostało zdementowane, ponieważ ta informacja Hanny Malar pojawiła się mniej więcej pół godziny przed zakończeniem całego teatru Wagnera, całego teatru, którego głównym aktorem był Jewgeni Prigożyn. Oczywiście tych można powiedzieć, interpretacji tego wytłumaczenia może być znacznie więcej. Rosyjskie służby specjalne być może także chciały uprzedzić, szanowni państwo, ewentualne działania dywersyjne, działania sabotażowe, jakieś próby ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji, być może próby wywołania kolorowej rewolucji przez kraje zachodnie i zasymulować samodzielnie taki właśnie pucz, taką próbę a la zamachu stanu, aby odkryć zamiary przeciwnika, aby ci potencjalni dywersanci odkryli swoje zamiary, ewentualnie chcieli się przyłączyć do Prigożyna, do grupy Wagnera i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj FSB, zwłaszcza kontrwywiad Federalnej Służby Bezpieczeństwa miał bardzo gorące 48 godzin. Zresztą chyba nikt poważnie nie brał pod uwagę jakiegokolwiek rajdu na Moskwę. Przypomnę tylko, że w Moskwie pojawiły się oddziały Rosgwardii, to są dawne wojska wewnętrzne, a nie pojawiła się w ogóle regularna armia. Nikt poważnie nie brał zagrożenia Moskwy. Zresztą to, z jaką łatwością te samochody nieopancerzone grupy Wagnera poruszały się, to pokazują jasno, że było przyzwolenie ze strony aparatu bezpieczeństwa na tego typu symulacje jakiegoś buntu czy w cudzysłowie zamachu stanu. To oczywiście jedne z możliwych scenariuszy, nie wszystkie w tym zakresie, ale dla mnie nie ulega najmniejszych wątpliwości, że było to w pełni kontrolowane przez rosyjski aparat bezpieczeństwa. No i pytanie, co dalej? Co dalej z prywatną firmą wojskową Wagner, co dalej z innymi prywatnymi firmami wojskowymi, bo przecież grupa Wagnera to nie jest jedyna firma, która tego typu, która funkcjonuje w Rosji, mimo już największa. Co dalej z Jewgenijem Prigożynem? Ktoś pół żartem, pół serio napisał dzisiaj w mediach społecznościowych, że teraz Aleksandr Łukaszenka ma i broń jądrową, i Prigożyna. To oczywiście rozpatrując w kategoriach żartu, natomiast faktem jest, że pojawienie się tak wpływowej postaci w przestrzeni publicznej, człowieka, który ewidentnie idzie na pasku rosyjskich służb od kilku dekad, na Białorusi może znamionować chęć powtórzenia takiej operacji jak z grupą Wagnera, ale już na Białorusi, czyli stworzenie takiej prywatnej, w cudzysłowie prywatnej firmy wojskowej na Białorusi, która mogłaby być użyta, no właśnie, czy tylko przeciwko Ukrainie, czy wziąć udział w ewentualnych innych operacjach służb specjalnych czy wojsk specjalnych. Wiemy doskonale, że w mediach białoruskich bardzo mocno jest w ostatnim czasie podbijane zagrożenie polskie, czyli eksponowanie tych przygotowań dywersantów białoruskich, tych dywersantów rekrutujących się z emigracji białoruskiej w Polsce do ewentualnego buntu. Duże, że tak powiem, wrażenie w mediach wywarła wypowiedź generała Waldemara Skrzypczaka, kompletnie nieprzemyślana, albo wypowiedź zadaniowana, że Polska powinna poprzeć powstanie na Białorusi. No tutaj widać, że tych wariantów jest bardzo, bardzo wiele, tym bardziej, że nie wiemy, co dalej się stanie z żołnierzami, najemnikami grupy Wagnera, byłymi żołnierzami rosyjskimi także, którzy tam prowadzili w ramach grupy Wagnera działania zbrojne na Ukrainie. W każdym razie niewątpliwie przyczyni się do skonsolidowania głębokiego państwa w Rosji, tego, co stanowi o sile państwowości rosyjskiej, czyli tajnych służb. To od czasów Iwana IV Groźnego jest kwintesencja Rosji, kwintesencja siły rosyjskiej, zdolność do silnego, można powiedzieć, takiego zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i oddziaływania zewnętrznego, także w oparciu o dane wywiadowcze. Świetny przykład to rozbiory Polski, to w jaki sposób odpowiednich współczesnych tajnych służb działał na terytorium Polski, zresztą nie tylko, także Prus, i to jaką ogromną rolę zaczęły odgrywać w ogóle takie instytucje, które były protoplastami tajnych służb. Także tutaj, szanowni państwo, w mojej ocenie mieliśmy do czynienia z operacją tajnych służb i to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja nigdy nie uważałem Jewgenija Prigożyna za jakąkolwiek samodzielną jednostkę, podobnie jak nie uważałem i nie uważam na przykład Aleksieja Nawalnego za opozycjonistę prawdziwego, z krwi i kości, niezależnego, który się tutaj nie kłania służbom i tak dalej. No nie, szanowni państwo, ja poświęciłem osobny odcinek podcastu geopolitycznego postaci Aleksieja Nawalnego. Nazwałem go, jak dobrze pamiętam, Trzy mity o Aleksieju Nawalnym. Uważam, że jest to postać, jest to koncesjonowany opozycjonista, który jest wyciągany i chowany przez służby specjalne wtedy, kiedy jest potrzeba odwrócenia uwagi, kiedy jest potrzeba zajęcia prasy zachodniej opinii publicznej właśnie jakimiś innymi sprawami, odciągnięcia od kwestii kluczowych, strategicznych. Inna sprawa, że bunt Prigożyna mógł być także, oprócz tych scenariuszy, o których powiedziałem, tych hipotez, które wybrzmiały zarówno dzisiaj na żywo, jak i w odcinku 711 podcastu geopolitycznego, mogła być to także operacja przykrycia dla jeszcze innych strategicznych celów rosyjskiego głębokiego państwa, o których my jeszcze nie wiemy, które są po prostu niedostrzegalne. Także tyle mojej oceny sytuacji, szanowni państwo. Uważam, że w dużej mierze eksperci w Polsce, także Ośrodek Studiów Wschodnich, także eksperci twitterowi, no dali się tutaj zwieść. Zresztą pokazało to, jak bardzo w Polsce rozbuchana jest rusofobia, jakie szczyty, jakie tak naprawdę Himalaje rusofobii osiągnęła opinia publiczna w Polsce. To bardzo źle dla bezpieczeństwa państwa polskiego, ponieważ naszemu krajowi przede wszystkim potrzebna jest chłodna analiza, nie uleganie żadnym emocjom, chłodna ocena sytuacji, kalkulacji, wiara w jakiś nagły rozpad Rosji jest moim zdaniem oparta na głębokiej nieznajomości systemu rosyjskiego, systemu politycznego. Wiemy doskonale, że ta 11. transza sankcji, którą Unia Europejska czy kolektywny Zachód nakłada na Rosję, jest po prostu nieskuteczna. Jest nieskuteczna, widać, jak mocno kurczy się gospodarka ukraińska. Jest to ponad 40%, natomiast to, co się stało z gospodarką rosyjską, ten spadek gdzieś w okolicach 2%, 2%. To pokazuje, że te sankcje są nieskuteczne, a wiemy doskonale, mówiłem także to w podcaście geopolitycznym przy okazji omawiania sondażu ECFR-u, takiego europejskiego think tanku w krajach Unii Europejskiej, rośnie chęć przywrócenia normalnych relacji z Rosją i moim zdaniem taka chęć pojawi się po najbliższej zimie, szanowni państwo, po najbliższej zimie zdecydowanie tutaj wzrosną te chęci do normalizowania relacji z Rosją. Także chciałbym teraz przejść, szanowni państwo, po pierwszych 30 minutach, po pół godzinie tego mojego przedstawienia, mojego stanowiska i omówienia, podsumowania tajnej operacji rosyjskich służb w postaci, jak ja to nazwałem, teatru Wagnera. Chciałbym przejść do odpowiedzi na państwa pytania, bo widzę, że na czacie jest ich całkiem sporo. I także jeszcze mam taką prośbę, zgodnie tak jak było na poprzednich podcastach, na poprzednich wieczorach geopolitycznych, proszę wersalikami najlepiej napisać pytanie, łatwiej będzie mi wyselekcjonować to, co jest pytaniem, a nie państwa komentarzem, czy po prostu wypowiedzeniem jakiejś opinii. Także przechodzę do odpowiedzi na pytania. Tutaj państwo się śmiejecie z tego, że powiedziałem w kontekście kogoś w przestrzeni publicznej, jakiegoś polityka, o kryminaliście, jeśli chodzi o Prigożynie, o tym 13-letnim wyroku. No, wiemy, że nie tylko w Rosji, ale w wielu innych państwach to kryminalna przeszłość przecież nie jest przeszkodą do pełnienia różnych funkcji. Wiemy, tutaj państwo też piszecie o śmierci żołnierzy Wagnera w Syrii, o tym wystawieniu na ogień amerykański. No też pamiętajmy, że w grupie Wagnera służą nie tylko byli żołnierze zawodowi, ale także cała masa kryminalistów. Miał Prigożyn prawo przez pewien czas do rekrutowania w koloniach karnych, w więzieniach ludzi do swojej firmy i to było jasne, natomiast w tym przypadku no, chyba nie sądzicie państwo, że komukolwiek z rosyjskich czekistów zależy na powrocie osób skazanych za ciężkie przestępstwa do Federacji Rosyjskiej, mających nowe doświadczenia, mających PTSD, syndrom stresu pourazowego. No tutaj nie ma sentymentów, to jest gra służb specjalnych, tak? Więc tutaj warto. Było nas ponad 1500 na czacie przed chwilą. Dziękuję państwu serdecznie za taką frekwencję w niedzielę. Przechodzę do kolejnych pytań. Tutaj piszecie państwo także o tej osobistej ochronie Putina. Ja też chciałbym zwrócić uwagę tutaj na postać generała Zołotowa. To jest człowiek, który łączy takie postacie jak Prigożyn, jak Dziumin. To są ludzie z takiego zaufanego kręgu, to są ludzie ewidentnie prześwietleni przez rosyjskie służby. To nie są żadne jakieś przypadkowe osoby. Zresztą to, co państwo też tutaj piszecie, że na przykład Stryjełkow to też jest człowiek, który jest w pełni kontrolowany przez dawne GRU, tak? To jest człowiek, który w żaden sposób nie jest dzisiaj człowiekiem samodzielnym, który może sobie mówić to, co mu ślina na język przyniesie. On odgrywa pewną rolę w teatrze, gdzie tymi suflerami, gdzie reżyserami i scenarzystami są oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Dobrze. Przechodzimy dalej. Pytacie państwo też o ten życiorys szefa grupy Wagnera, czyli Jewgenia Prigożyna. Zachęcam do wysłuchania po naszym wieczorze geopolitycznym odcinka 713. Specjalnie tutaj dla państwa nagrałem. Dziękuję serdecznie użytkownikowi Polka za wsparcie. Każdy, kto z państwa chce, ma taką możliwość, ma taki gest do wsparcia mojej działalności. Jest przypięty na czacie link, tam można znaleźć, są różne opcje do wsparcia, także serdecznie dziękuję. Pytanie użytkownik DDQ8, czy Wagnerowcy na Białorusi mogą posłużyć do pewnych prowokacji na polsko-białoruskiej granicy? Tak, już chyba na to odpowiedziałem. Moim zdaniem jest to jeden z scenariuszy, który należy realnie wziąć pod uwagę. I ja się, szanowni państwo, szczerze powiedziawszy, dziwię z tych komentarzy, z tych takich hura optymistycznych emocji, które panowały wczoraj, 24 czerwca, w polskiej infosferze, w polskiej przestrzeni informacyjnej, gdzie tak wielu komentatorów, nawet tych czołowych w mediach głównego nurtu, wyrażało jakieś zadowolenie, jakieś takie pozytywne emocje, że dochodzi do, jak to określano, w cudzysłowie, puczu wagnerowców. No przecież doskonale wiemy, że Jewgeni Prigorzyn to jest jastrząb wśród osób publicznych w Rosji, a nie żaden gołąb. To nie jest zwolennik opcji pokojowej w stosunku do Ukrainy. To jest zwolennik, aby zwiększyć nakłady finansowe, zwiększyć przede wszystkim, aby wprowadzić powszechną mobilizację, aby zwiększyć dostawy logistyczne, aby zwiększyć bombardowanie Ukrainy. Nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, tych wszystkich ludzi, którzy są rusofobami, którzy są niechętni Rosji z tej całej sytuacji, bo gdyby rzeczywiście ludzie pokroju Prigorzyna, czy właściwie ludzie, którzy stoją za Prigorzynem, doszli dzisiaj do władzy, czy w następstwie operacji Sukcesja doszli do władzy, no to na pewno nie byłoby to prowadzone, ta nazwijmy to agresja rosyjska, czy ta specjalna operacja wojskowa, jak Rosjanie mówią, miałaby znacznie szerszy charakter, na pewno byłaby prowadzona w sposób bardziej zdecydowany. Także to jest dziwne, także też się dziwię, że nastąpił jakiś taki straszny entuzjazm w tym zakresie. Użytkownik Arn M, czy organizatorzy tej maskirowki osiągnęli swój cel? No, dowiemy się. Myślę, że się dowiemy w pełni. Trudno powiedzieć, w jakim okresie czasu, bo pytanie, jak bardzo złożona była ta operacja, bo to, że była to ustawka, to widać gołym okiem, w postaci chociażby tego, że mieszkańcy Rostowa nad Donem po prostu przechadzali się między żołnierzami grupy Wagnera, robili sobie selfie. No, gdyby tam rzeczywiście trwały jakieś walki, gdyby to był prawdziwy pucz taki, czy nawet zainscenizowany, ale no, będący, robiony z ogromnym przytupem, gdzie sceny byłyby porównywalne chociażby z roku 2016, które znamy z Republiki Tureckiej, które znamy z Turcji, gdzie prezydent Erdoğan oskarżył Gilenowców i Stany Zjednoczone o próbę zorganizowania tego puczu, ale właśnie Stany Zjednoczone o wspieranie Gilena, Fethullaha Gilena i tutaj Gilenowców, czyli właśnie taką opozycję w tym zakresie. Jest nas ponad 1500. Dziękuję Państwu serdecznie za tak liczną obecność dzisiaj. Więc to była ustawka. Pytanie, który z tych scenariuszy, jeżeli któryś z tych, które wymieniłem, miał, że tak powiem, być zrealizowany, no, to jest inna sprawa. Natomiast jeszcze możemy być świadkami dalszych działań, chociażby to, że doszło do ruchu wojsk, ponieważ bunt Prigorzyna przykrył bardzo wiele działań, także przemieszczania się wojsk. Czy na Białorusi będą stworzone różnego rodzaju oddziały paramilitarne, jakieś prywatne firmy wojskowe, tego nie wiemy. Tutaj skutki moim zdaniem będą długofalowe także dla rosyjskiego głębokiego państwa. O tych scenariuszach także powiedziałem. Tutaj, szanowni państwo, pytacie Państwo, tutaj konkretnie użytkownik Samson G, co robią bazy wojskowe rozmieszczone na całym świecie. No, trzeba tutaj powiedzieć jasno, że Amerykanie posiadają ponad 800 takich baz wojskowych na całym świecie. Jaką rolę odgrywają bazy wojskowe? No oczywiście są wysuniętą militarną obecnością. Są niczym innym jak zapewnieniem logistycznej możliwości projekcji siły. Coś, co w studiach strategicznych, w geopolityce nazywa się zdolnością do projekcji siły. Jest to nic innego jak rozszerzanie zdolności do interwencji wojskowej. Tak, no, wiemy doskonale, zresztą ja wielokrotnie Państwu już mówiłem o tych badaniach Brown University, tym programie Cost of War i tych licznych agresjach, które Stany Zjednoczone robiły po 2001 roku, które pochłonęły ponad 920 tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym większość to oczywiście cywile. W związku z tym też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Pani Joanna pyta, czy Szojgu do obecnej chwili nie skomentował tej sytuacji. Czy sądzi Pan, że zarzuty Prigorzyna w kierunku Szojgu mogą zagrozić jego roli w polityce Rosji? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pamiętajmy, że Siergiej Szojgu był, był przez niektóre kręgi eksperckie w Rosji, ale poważne, nazywany jednym z możliwych następców Władimira Putina. To, że jest walka frakcji w służbach specjalnych Rosji, to nie stanowi jakiegoś wielkiego odkrycia. To cała literatura naukowa poświęcona rosyjskim służbom specjalnym świetnie pokazuje, że w różnych okresach historycznych dochodziło do tarć, do walki buldogów pod dywanem, jakbyśmy powiedzieli publicystycznie, że dochodziło do walki różnych frakcji, koterii na Kremlu, do różnych koterii w służbach specjalnych. To nie jest nic nowego w głębokim państwie, w strukturze głębokiego państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Siergieja Szojgu, ja nie wykluczam, że zostanie on w tym momencie wymieniony, że to jest kwestia najbliższego czasu, że może dojść do zmiany. Już pojawiły się w Runecie, czyli w rosyjskojęzycznym internecie, pogłoski o tym, że następcą Siergieja Szojgu miałby być Aleksiej Dziumin. No, jeżeli by się tak stało, to sytuacja staje się jeszcze bardziej klarowna. No, wiemy doskonale o tych powiązaniach interesów Dziumina i Prigożyna i mam i tutaj nie myślę bynajmniej o żadnym przemyśle, o żadnym biznesie restauracyjnym, gastronomicznym, ale o poważnych sprawach związanych z operacją na Ukrainie, operacją rosyjskich służb w kontekście Krymu i rozpoczęcia walk w Donbasie w 2014 roku i to niewątpliwie byłby też taki jeden z puzli do tej całej układanki. Nie wiem, czy obecny gubernator obwodu tulskiego jest na tej, ma realne szanse dzisiaj w tym zakresie, natomiast wiem jedno, że jego pozycja w kręgach tak zwanych siłowików, czyli całego aparatu powiedzielibyśmy bezpieczeństwa, resortów siłowych Federacji Rosyjskiej jest wysoka. Jest wysoka i na tej giełdzie nazwisk, jeżeli chodzi o osoby dobrze poinformowane w Rosji, generał pułkownik Aleksiej Dziumin, obecny gubernator obwodu tulskiego, jest wysoko. Ja myślę, że kariera Siergieja Szojgu będzie, czy może być bardzo mocno przyhamowana, to mówiąc delikatnie. Tak, piszecie Państwo o konkretnych działaniach, które mogłyby powstrzymać rząd w Warszawie do wikłania nas w wojnę. Tutaj użytkownik HN też pisze o ruchu partii antywojennej. No, faktem jest, że podejmujemy takie działania informacyjne, działania edukacyjne, aby pokazać realne zagrożenie. I w tym kontekście, Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Ja o niej wspominałem w odcinku 712 podcastu geopolitycznego, kiedy 24 czerwca stawiałem pytanie, czy nie jest to teatr polityczny, sugerując, że jest to rozgrywka rosyjskich służb specjalnych. Wskazywałem Państwu na jedną bardzo ważną rzecz. Kto z Państwa nie słuchał odcinka, to powtórzę teraz, że tuż przed rozpoczęciem buntu Prigożyna, a konkretnie 20 czerwca, Siergiej Szojgu, obecny minister obrony Federacji Rosyjskiej, powiedział bardzo ważną rzecz, że istnieje bardzo duża groźba, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, po prostu wysokie ryzyko zaangażowania się jeszcze większego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w wojnie na Ukrainie. Wymienił m.in. dostarczanie kolejnych zestawów HIMARS oraz pocisków Shadow Storm. Wiemy, że Rosja zniszczyła całkiem sporo tych pocisków, czy składy tych pocisków, ale w tym kontekście pojawiła się cała narracja także w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej o możliwych działaniach deeskalacyjnych Federacji Rosyjskiej. Co to oznacza? To oznacza, że musimy patrzeć na całą narrację strategiczną Federacji Rosyjskiej jako na pewną całość, czyli na takie wypowiedzi jak Dmitrija Trenina czy Siergieja Karaganowa o użyciu broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej, jako na coś realnego, jako na coś, co może mieć miejsce. Siergiej Karaganow to jest człowiek, który przez wiele lat był uznawany za zapadnika, zapadnik, czyli okcydentalista, nastawiony na współpracę z Zachodem, koncyliację z NATO, z Unią Europejską itd., itd. Kiedyś nawet snuł takie wizje jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku porozumienia z Unią Europejską, stworzenia jakiejś takiej konfederacji z Unią Europejską, natomiast był nawet przedrukowywany przez Gazetę Wyborczą w Polsce, co też jest pewnym probierzem, jak przez przedstawicieli liberalnej demokracji był traktowany. zachodniej liberalnej demokracji. Natomiast to jest człowiek, który powiedział całkiem niedawno bardzo ważne słowa, ja o nich również w podcaście geopolitycznym mówiłem, a mianowicie, że społeczeństwa zachodnie, że zachodni eksperci, decydenci pozbawili się, czy wyzbyli się instynktu samozachowawczego, że przestali bać się broni jądrowej. No, ta analiza, którą Siergiej Karaganow przedstawił na łamach periodyku Rosja w polityce globalnej jest straszna, bo pokazuje, że Rosja się nie... Że Rosja się nie przestraszy użycia broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej, że nawet powiedział, że Chiny będą protestowały, że wyrażą swój sprzeciw wobec użycia broni jądrowej, ale też dodał, że po cichu establishment chiński będzie się cieszył z osłabienia Stanów Zjednoczonych, bo takie deeskalacyjne użycie broni jądrowej, niestety także wymienił Polskę jako możliwy cel ataku, no musi skłonić Zachód do tego, aby usiąść do stołu rozmów, bo jak to stwierdził Siergiej Karaganow, Stany Zjednoczone nie poświęcą Bostonu za Poznań. No padło konkretna nazwa miasta. Jest nas ponad 1700 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie. Także myślę, że trzeba brać to pod uwagę. Sytuacja zaszła, Szanowni Państwo, bardzo daleko, tym bardziej, że do budowy nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, do wdrożenia zasady niepodzielności bezpieczeństwa jest niestety daleko, ale też powiem Państwu ciekawostkę, ponieważ wczoraj w mediach bułgarskich pojawiła się informacja, że establishment amerykański, że ośrodki decyzyjne w Stanach Zjednoczonych, ale także w NATO, w kwaterze głównej NATO, są coraz bardziej zniecierpliwione i zaniepokojone stanem zdrowia i kondycją, nazwijmy to szeroką kondycją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Są niezadowolone także z tej kontrofensywy czy nie kontrofensywy ukraińskiej, bo trudno tutaj mówić o jakiejś zaawansowanej operacji wojskowej ukraińskiej. Także też warto mieć to na uwadze. Użytkownik Memento Mori pyta, czy Rosja w sytuacji, gdy USA i Wielka Brytania nasilają ataki na Rosję, może zaatakować Ukrainę z terytorium Białorusi? Tak, moim zdaniem tak. Moim zdaniem jest to możliwe. Ja już w zeszłym roku mówiłem, że Rosja będzie starać się odcinać Ukrainę od morza, w pierwszej kolejności od Morza Azowskiego, następnie od Morza Czarnego. To jest stary szlak z lat 80. XVIII wieku, szlak carycy Katarzyny II. To nie jest żadna nowość, że tutaj Władimir Putin... No, wysoko sobie ceni postać carycy Katarzyny II, a właściwie Zofii Anhalt-Zerbst, prawda, z pochodzenia Niemki. I to jest to ta postać, która też wywarła spory wpływ na rosyjską kulturę strategiczną, czyli kwestia zajęcia Oczakowa, zajęcia Krymu, budowy Odessy i tak dalej, to zajęcia historycznej krainy Jedysan. No niewątpliwie to jest ten szlak bardzo istotny z punktu widzenia rosyjskiego, a wiemy doskonale, że chociażby z tego, co napisała wczoraj Hanna Malar, czyli wiceminister obrony Ukrainy, ta kontrofensywa ukraińska miała być raczej kierowana na południe, w związku z tym ewentualne uderzenie z północy, z terytorium Białorusi, ale nie przez na przykład regularne siły zbrojne Republiki Białoruś, ale przez grupę Wagnera, być może inaczej nazywającą się, należy brać pod uwagę, należy taki scenariusz moim zdaniem wziąć pod uwagę. Szanowni, pan Grzegorz Kaczka, pytanie, jakich reakcji Rosji spodziewa się pan w przypadku wyznaczenia Ukrainie formalnej drogi wejścia do NATO, czy na szczycie w Wilnie lub jej przyjęcia do NATO w trybie pilnym w trakcie specjalnej operacji? Ja myślę, że na szczycie w Wilnie nie ma najmniejszych szans na to, aby Ukraina została w trybie natychmiastowym przyjęta do NATO. Jest zbyt duży opór, chociażby takich państw jak Republika Federalna Niemiec. Doskonale wiemy, czym byłoby dzisiaj w trybie natychmiastowym przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Byłoby to nic innego, Szanowni Państwo, jak wejście NATO do bezpośredniej konfrontacji z Rosją, czyli w konsekwencji z ODKB. Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywanym często rosyjskim NATO. No, to byłaby sytuacja tragiczna, zwłaszcza dla państwa polskiego, dla krajów bałtyckich, dla państw, które stałyby się w tym momencie państwami frontowymi. Ja myślę, że tutaj ta misja Rasmussena, Andersa Foga Rasmussena, ta cała grupa Rasmussen, Jermak, szef administracji prezydenta Ukrainy, Jermak, która wypracowała tak zwany Kijowski Pakt Bezpieczeństwa, czy Kijowski Układ Bezpieczeństwa jako alternatywę, czy to jakiś taki zamiennik, substytut członkostwa w NATO dla Ukrainy, jest bardziej prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne. Niestety ten układ, Kijowski Układ Bezpieczeństwa, ta koncepcja grupy Jermaka-Rasmussena jest bardzo niekorzystna dla państwa polskiego, bo to nasz kraj miałby być jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. To jest bardzo niebezpieczne i miałoby się to odbywać poza Sojuszem Północnoatlantyckim. Także nie sądzę, naprawdę nie sądzę, aby Ukraina miała jakiekolwiek realne szanse, aby natychmiast zostać przyjęta do NATO na tym szczycie lipcowym tego roku w Wilnie. Ktoś tutaj zadał z państwa, czy Putin już nie kontroluje służb specjalnych. Ja myślę, że szanowni państwo, przy całym oczywiście szacunku do urzędu prezydenta obcego państwa, to jest zasada wzajemnej kontroli, to znaczy mamy do czynienia z głębokim państwem, to tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że tylko prezydent Biden kontroluje amerykańskie służby. Ja myślę, że to służby, że amerykańskie głębokie państwo w dużej mierze kontrolują administrację prezydenta Bidena i bardzo podobnie jest w Federacji Rosyjskiej. Niestety w polskiej literaturze przedmiotu jest bardzo niewiele wartościowej literatury na temat głębokiego państwa, czy analizy porównawczej głębokiego państwa w Stanach Zjednoczonych i w Federacji Rosyjskiej i jeszcze na przykład w Chińskiej Republice Ludowej. Szkoda, że powstaje tak dużo takich gniotów książkowych, które służą tylko i wyłącznie opluwaniu naszych wschodnich sąsiadów, a tak naprawdę mało jest rzetelnej analizy struktur siłowych, tak mało jest wywiadów robionych z przedstawicielami dyplomacji, z rosyjskich służb specjalnych, także byłymi oczywiście, przede wszystkim oczywiście byłymi, tak mało jest badań rzetelnych, historycznych nad sowieckimi i rosyjskimi służbami specjalnymi w Polsce. No niestety, ale widzimy ten trend, który się jeszcze bardziej pogłębił po 24 lutego ubiegłego roku, że nawet lektoraty z języka rosyjskiego na polskich państwowych uniwersytetach są likwidowane, więc komu dzisiaj badać Rosję, komu przybliżać Polakom rzetelnie rosyjską kulturę strategiczną, jak ci, którzy piszą o Rosji, bardzo często nigdy w Rosji nie byli, nie badają rosyjskich archiwów i tak dalej, i tak dalej. Użytkownik Marceli Krupicz. Co w kontekście słów, że życie ludzkie nie ma wielkiego znaczenia dla osiągania celów przez mocarstwa, sądzi pan o zamachu na WTC z 2001 roku? Nie tylko na WTC, także na Pentagon. Pamiętajmy, że to nie tylko Światowe Centrum Handlu. Znam oczywiście teorie konspirologiczne. Konspirologia jako pewna dziedzina wiedzy w ogóle bardzo mocno, można powiedzieć, wystrzeliła, jest boom na konspirologię, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ja bym tutaj bardzo mocno jednak oddzielił wiedzę ekspercką opartą o badania historyczne na konkretnych źródłach od takich konspirologii, które nie mają źródła w dokumentach, czy mają ograniczone źródła w dokumentach. Ale potwierdzam swoje słowa. Dla służb specjalnych myślę, że takich największych mocarstw, Izraela, mówię o mocarstwach, jeżeli chodzi o służby specjalne, państwa, które mają służby specjalne na najwyższym poziomie. Stany Zjednoczone, Izrael, Francja, Wielka Brytania, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa. Myślę, że życie ludzkie w sensie potencjalnych ofiar wśród ludności cywilnej to jest kwestia drugo-trzeciorzędna. To nie jest kwestia moralności, to jest kwestia realizacji realpolitik, polityki realnej, osiągania konkretnych celów. Po prostu prawda jest brutalna, ja opieram swoją opinię na literaturze historycznej związanej właśnie z dziejami służb specjalnych, z dziejami tajnych służb, tajnych operacji realizowanych przez instytucje wyspecjalizowane w tym zakresie, instytucje wywiadowcze czy aparat bezpieczeństwa, bezpiekę popularną w tym zakresie. Zresztą wiemy nawet z historii Polski, że Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, że Służba Bezpieczeństwa no nie patyczkowała się, nie brała życia ludzkiego, zdrowia ludzkiego na pierwszy plan, jeżeli trzeba było zwalczać przeciwników politycznych. Co więcej, wielokrotnie, szanowni, jest nas ponad 1800 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie. Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie historię Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Co się działo w latach 2003-2005? W jednostce wojskowej w Starych Kiejkutach, w ośrodku kształcenia kadr wywiadu, zorganizowano katownię, zorganizowano tajne więzienie obcej służby specjalnej, gdzie bez wyroku sądu przetrzymywano i torturowano ludzi. Nie wiemy, czy zabijano, czy nie zabijano, ale w każdym razie tortury były, bo to międzynarodowe śledztwa wykazały. No czy tutaj życie i zdrowie ludzkie było na pierwszym miejscu? No nie, to nie są ludzie, którzy kierują się moralnością, a na pewno niemoralnością w takim tradycyjnym rozumieniu. Użytkownik Piotr Kwiatek, pan Piotr Kwiatek pyta, jeśli nie system atlantycki, to jaki? Czy Polskę stać na opuszczenie Unii Europejskiej i NATO? Dziękuję panu za to pytanie, bo to pytanie się pojawia coraz częściej. Ostatnio miałem przyjemność brać udział w spotkaniu autorskim i w wywiadzie otwartym w Bydgoszczy. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam organizatorów i uczestników tego spotkania. Bardzo ciekawa dyskusja, ciekawe pytania i też padło to pytanie. Także cieszę się, że mogę na swoim kanale także poruszyć te kwestie. Dzisiaj nikt nie mówi o tym, aby Polska w tym momencie opuszczała zachodni system bezpieczeństwa. Ja również tego nie mówię. Ja mówię, że Polska powinna prowadzić, uwaga, politykę wielowektorową, czyli taką politykę, która będzie dywersyfikować bezpieczeństwo Polski i Polaków. Dywersyfikować, tak jak uważam, że Polska powinna normalizować relacje z Rosją, Polska powinna kupować tani prąd, tani gaz, Polska powinna mieć tanie paliwo, ale to nie oznacza, że postuluje, iż mamy się uzależnić od Rosji energetycznie. No to jest jakiś absurd. Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową, to znaczy będąc w NATO nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy złożyli akces na przykład do grupy BRICS, abyśmy rozwijali kontakty handlowe z Białorusią, z Rosją, z Iranem, z Arabią Saudyjską, z Chińską Republiką Ludową, z Indiami, z Brazylią, z innymi krajami poza Unią Europejską, poza Sojuszem Północnoatlantyckim. Uważam, że to, co robi Viktor Orban, czyli polityka gry na wielu fortepianach, polityka jest z jednej strony poprawnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, trudnych, ale w gruncie rzeczy poprawnych przecież relacji z Unią Europejską, a jednocześnie rozwijania pozytywnych relacji z Rosją, budowy rosyjskiej elektrowni jądrowej, pozytywnych relacji handlowych z Chinami, daje temu graczowi, jakim jest Viktor Orban, czy Węgry jako podmiot geopolityczny, daje geopolityczny lewar. Dzisiaj Węgry znaczą bardzo dużo w polityce europejskiej, o wiele więcej niż wynikałoby to z rachunku ekonomicznego, gdybyśmy spojrzeli na PKB Węgier, gdybyśmy spojrzeli na demografię Węgier, na liczbę ludności, na zajmowane terytorium, na siły zbrojne tego państwa, no to widzimy, że dyplomacja węgierska, że waga geopolityczna Węgier jest zdecydowanie większa niż wynikałoby to z PKB, siły zbrojnej i tak dalej, takich tradycyjnych czynników. Ja uważam, że Polskę dzisiaj stać na to, aby być mocarstwem gospodarczym, prowadząc politykę wielowektorową, dywersyfikując nasze bezpieczeństwo, a nade wszystko normalizując relacje z naszymi wszystkimi sąsiadami. Ja wiem, że to się nie stanie o tak, za pomocą czarodziejskiej różdżki, pstryknięcia, jakiegoś magicznego zaklęcia. To wymaga zmiany także w strukturach i pionowych, i poziomych państwa polskiego, zmiany pewnego myślenia, świadomości, weryfikacji służb specjalnych, ale pozbycia się oczywiście ze służby tych osób, które uzależniły polską politykę zagraniczną od obcych państw. Ja uważam, że polityka klientystyczna, wiszenia na klamce, czy to w Waszyngtonie, w Moskwie, w Berlinie, czy w Tel Awiwie, jest polityką błędną, czy w Brukseli, jest polityką błędną. To jest wielka praca edukacyjna, to jest wielka praca organiczna, praca u podstaw, którą trzeba wykonać. Jest to praca niewdzięczna, praca zresztą, której owoce przyjdą bardzo, bardzo późno prawdopodobnie, bo to nie jest coś, co nastąpi w ciągu miesiąca. Natomiast to jest praca, którą trzeba robić. Pluralizm poglądów, czyli wielość poglądów, tak aby w polskiej przestrzeni medialnej ścierały się różne poglądy i różne wizje Polski, różne wizje polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej jest niezbędne, to jest niezbędne do budowy nowej kultury strategicznej, wyższej kultury strategicznej, która pozwoli nam na odzyskanie statusu podmiotu w stosunkach międzynarodowych, a nie przedmiotu polityki amerykańskiej czy polityki niemieckiej. To jest bardzo istotne. I taka ślepa wiara w to, że Zachód zapewni nam bezpieczeństwo, jest oczywiście wiarą, jest po prostu czymś naiwnym, jest czymś absolutnie naiwnym. Warto przestudiować dzieje rozbiorów Polski, a zwłaszcza drugiego rozbioru Polski, całej gry dyplomatycznej. Polecałem Państwu wielokrotnie książkę Roberta Howarda Lorda pod tytułem Drugi rozbiór Polski i polecam ją cały czas. To jest bardzo dobry podręcznik do geopolityki. On pokazuje, jakim mirażem był na przykład Sojusz Polsko-Pruski z 1790 roku. Jak nie umiano, jak polska dyplomacja nie umiała grać w równowagę sił. I dzisiaj mamy to samo, Szanowni Państwo, próbę konfrontowania nas z Rosją, z Białorusią, nieumiejętność wyegzekwowania od strony ukraińskiej potępienia banderyzmu. Tak? Jak to się dzieje, że dzisiaj symbolika Waffen-SS jest legalna na Ukrainie? Jak to się dzieje, Szanowni Państwo, że dzisiaj mamy kult Bandery, Szuchewycza, OUN, UPA, zbrodniarzy. Jak to się dzieje, że tragedia w Przewodowie po dziś dzień nie została wyjaśniona? Jak to się dzieje, że rzecznik prasowy MSZ-u pod koniec marca ubiegłego roku powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami Ukrainy, a jak w tym roku odzyskał na chwilę jakiś instynkt polski, propolski i powiedział, że strona ukraińska powinna przeprosić za ludobójstwo na Wołyniu dokonane na narodzie polskim przez nacjonalistów ukraińskich, to nagle został zawieszony w pełnieniu obowiązków. No przecież to jest absurd. To w jakim kraju my żyjemy? Kto dzisiaj decyduje o polskiej polityce zagranicznej? Jak to się dzieje, że ofiary zbrodni katyńskiej są upamiętnione w Rosji, że jest całe mauzoleum, że prezydent Rosji przeprosił za zbrodnię dokonaną przez NKWD, że przekazano stronie polskiej materiały, że możliwe były ekshumacje, a jak to się dzieje, że na Ukrainie nie ma żadnego upamiętnienia ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim? Jak to się dzieje, że prezydent Andrzej Duda składa kwiaty w polu, w szczerym polu? No przecież to jest uwłaczające ofiarom, tym ponad 100 tysiącom zamordowanych bestialsko, ofiarom Polakom, kobietom, dzieciom, starcom, potwornie mordowanym, tak aby zadać ból. To jedno z najokrutniejszych, moim zdaniem najokrutniejsze ludobójstwo w historii nie tylko Polski, naszej części Europy, ale także w ogóle w historii Europy, bo tam zabijano tak, aby sprawić jak najwięcej bólu. Jak to się dzieje, że dzisiaj nie ma słowa, nie tylko przepraszam, bo za Wołyń nie da się przeprosić, to mówmy sobie szczerze, ale jak to się dzieje, że nie ma słowa przepraszam i potępienia działań ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów, takich ludzi jak Szuchewycz? Jak to się dzieje, że szef parlamentu ukraińskiego przemawia w Sejmie, mówi jakieś ogólniki, jakieś okrągłe hasła, nie przeprasza za Wołyń, a parlamentarzyści ze wszystkich właściwie frakcji politycznych w Sejmie wstają i biją brawo temu człowiekowi? Jak to się dzieje, że szef ukraińskiego IPN-u nagle zaczyna stawiać Polsce warunki? Zaczyna stawiać Polsce warunki. Mówić, że będą ekshumacje na Ukrainie, a jeżeli będzie jakiś pomnik, będzie renowacja jakiegoś pomnika, tablicy w Polsce, poświęconej tablicy ukraińskiej powstańczej armii. No przecież to jest policzek dla państwa polskiego. Dlatego reasumując odpowiedź na to pytanie, uważam, że dywersyfikacja bezpieczeństwa tak, że polityka policentryczna tak, że polityka wielowektorowa tak, ale do tego wymaga to edukacji. Wymaga to edukacji, wyzbycia się emocji przez elity polityczne. Nie przez wszystkie, bo oczywiście tego się nie da tak osiągnąć, ale niewątpliwie jest to moim zdaniem do zrobienia. Jest to możliwe, jest to jak najbardziej do zrobienia. Uważam zresztą, także angażując się publicznie w różne inicjatywy, uważam, że wykonujemy oddolnie taką pracę i ten głos jest mimo wszystko słyszalny. Pytanie, użytkownik Parasite. Czy Putin będzie próbował odzyskać swój wizerunek jako groźnego, konsekwentnego przywódcy? Ja tylko przypomnę, że wczoraj najpierw straszył strasznymi karami dla buntowników, a później tutaj urwane jest chyba spokornią, tak? Ja bym przede wszystkim tutaj nie rozpatrywał Putina jako cara. Ja wiem, że jest taka paralela, że media w Polsce, że dziennikarze w Polsce bardzo lubią takie porównania, ale pamiętajmy, że Władimir Putin był szeregowym oficerem KGB, pracował w wywiadzie KGB nie na najbardziej prestiżowym kierunku, bo przecież pracował w NRD, służył w NRD. To jest człowiek wyniesiony przez oligarchię w ramach służb specjalnych w Rosji i jest od tej oligarchii w służbach specjalnych zależny. I tego nie wiemy. Ja zadaję publiczne pytanie także, czy mamy do czynienia już z operacją sukcesja, czyli z operacją wprowadzenia na scenę polityczną w Rosji w światła reflektorów następcy Władimira Putina, bo być może jest to właśnie taki czas, gdzie ta operacja sukcesja jest widoczna. Ja nie mówię, że to będzie Aleksiej Dziumin, ale to jest jedno z nazwisk, które jest na giełdzie w takich, powiedziałbym, kandydatów. No pamiętajmy, że Władimir Putin ma już swoje lata i jest na tej scenie takiej publicznej w świetle reflektorów bardzo długo, od grudnia, no, jako prezydent od 31 grudnia 1999 roku, wtedy został pełniącym obowiązki prezydenta Rosji. To jest szmat czasu, szanowni państwo. Szanowni Państwo, powolutku zbliżamy się do końca. Dzisiaj specjalny wieczór geopolityczny, specjalny program, także jest nieco krótszy niż zwykle. Użytkownik Paweł XXX. Dlaczego nadal w zachodnich mediach i polskich nadal uważa się Rosję za jakiś skansen militarny, gdzie Rosja chyba poczyniła olbrzymi skok od czasów ZSRR? No tak, oczywiście, pamiętacie Państwo, że w roku ubiegłym byli tacy eksperci, no już nie będę tutaj z litości cytował nazwisk, którzy mówili, że Rosja przegra w ciągu 3 dni. Potem co jakiś czas było ogłaszane, że Rosja nie ma rakiet, że Rosja nie ma uzbrojenia, że Rosja nie ma umundurowania dla żołnierzy powoływanych w ramach tego ograniczonego, tej ograniczonej mobilizacji i tak dalej, okazało się, że to są wszystko bzdury, że Rosja dysponuje bardzo wydolnym przemysłem zbrojeniowym, ogromnymi rezerwami, że praktycznie cały czas trwają naloty rakietowe na Ukrainę, że zdolności produkcyjne Europy absolutnie nie są dzisiaj takie, aby w ogóle stanąć w szranki militarne z ODKB, z Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, więc ja myślę, że to jest oczywiście pewnego rodzaju myślenie życzeniowe. No w Polsce ono dominuje tak naprawdę. No, także warto to mieć na uwadze. Dobrze, szanowni państwo, i zbliżając się do końca, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jeszcze jeden, to pytanie, uciekło mi to pytanie, albo pytanie, kiedy w Polsce skończy się rusofobia. No ja myślę, szanowni państwo, że ten szczyt obserwowaliśmy w zeszłym roku. Szczyt obserwowaliśmy w zeszłym roku z rusofobii, rugowania rosyjskich kompozytorów z repertuaru filharmonii, rosyjskich dramatopisarzy z teatrów, lektoratów języka rosyjskiego z uniwersytetów, rozwiązywania umów z rosyjskimi uniwersytetami. No absolutne szaleństwo. Szaleństwo oczywiście jak najbardziej zbieżne z polityką Wielkiej Brytanii, polityką Stanów Zjednoczonych, traktowania Polski jako zderzaka strategicznego. Wiemy, że Amerykanie, Brytyjczycy opanowali do perfekcji wyciąganie kasztanów z ognia cudzymi rękami, traktują Polskę i Ukrainę instrumentalnie, chcą walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca, to przecież widać gołym okiem, że traktują Ukrainę absolutnie instrumentalnie, nie liczą się z życiem ludzkim. Gdyby komukolwiek zależało na dobrobycie i życiu Ukraińców, to państwa zachodnie nalegałyby na zawieszenie broni, nalegałyby na rozmowy pokojowe, zaangażowałyby się w mediację, ale tak naprawdę tutaj Londynowi, Waszyngtonowi zależy na maksymalnym osłabieniu Rosji jako sojusznika Chińskiej Republiki Ludowej. Także my, ja także jako polski ruch antywojenny, konsekwentnie mówimy, że to nie jest nasza wojna, to nie jest nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę, nie pchajmy się, nie wpychajmy palca między drzwi, bo Polska dzisiaj nie jest przygotowana do żadnego konfliktu militarnego, do żadnego poważnego konfliktu militarnego. Mówiłem o tym wielokrotnie i będę do znudzenia powtarzał, że zgodnie z raportami Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Polsce tylko 3% populacji ma dostęp do schronów. Polska nie ma żadnego systemu obrony cywilnej. Jakikolwiek poważny konflikt zbrojny z udziałem Polski, to byłaby hekatomba ludności cywilnej. To byłoby, ludność cywilna poniosłaby największe konsekwencje. To jest dzisiaj wpychanie Polski do wojny, dzisiaj potrząsanie szabelką, mówienie o możliwości wejścia Polski do wojny na Ukrainie, do konfrontacji, o konfrontacji militarnej, czy z Białorusią, czy z Rosją, czy w ogóle z państwem związkowym Rosji i Białorusi, to jest coś sprzecznego z polską racją stanu i coś sprzecznego z polskim interesem narodowym. Nie idźmy na tę wojnę, to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu serdecznie, kłaniam się, życzę dobrej nocy.